Nigdy w sprawach Bożych nie jest tak, by wszystko miało zależeć od jednej osoby, od jednego człowieka. Już na samym początku istnienia Kościoła nie było tak, żeby wszystko zależne było od służby jednego czy drugiego apostoła. To odnosi się także do dzisiejszego Kościoła i do jego struktury. Czasem Bóg świadomie pozostawia jakiegoś człowieka na uboczu, by innych uaktywnić w pracy, w służbie, by bardziej zmobilizować głosicieli Ewangelii. Tak stało się właśnie w momencie, gdy uwięziono apostoła Pawła. Wielu chrześcijan zaczęło wtedy z większą śmiałością głosić Ewangelię. Pojawił się jednak także pewien problem. Nie wszyscy włączali się w tę służbę z czystych pobudek. Przeczytajmy wypowiedź apostoła Pawła na ten temat, wypowiedź zapisaną w pierwszym rozdziale jego listu do Filipian, począwszy od wiersza 14. Większość naszych współwyznawców, pod wrażeniem mego uwięzienia, zaczęła z jeszcze większą śmiałością, bez obawy, głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie szermują wieścią o Chrystusie mnie na przekór, z powodu osobistych ambicji, inni jednak w dobrej wierze. Jedni robią to z miłości, bo wiedzą, że moim zadaniem jest obrona Ewangelii, drudzy dla własnej korzyści, a nie z czystych pobudek opowiadają o Chrystusie. Myślą, że w ten sposób uczynią mój pobyt w więzieniu jeszcze cięższym. I cóż z tego? Cieszy mnie, że tak wiele mówi się o Chrystusie. Mniejsza o to, czy z fałszywych, czy ze szczerych pobudek. Tu znów przekonujemy się, jak wielkie serce miał apostoł Paweł. Nie przejmuje się tym, że niektórzy głosiciele Ewangelii chcą wykorzystać jego nieobecność i zyskać sławę. Apostoł cieszy się, że Ewangelia jest zwiastowana i że zatacza coraz szersze kręgi. Było wielu chrześcijan we wczesnym Kościele, dla których apostoł był duchowym ojcem. Ludzie ci kochali Pawła i wiedzieli, że najlepszym sposobem na sprawienie mu wielkiej radości jest kontynuowanie rozpoczętej przez niego pracy. Podwoili więc swoje wysiłki w głoszeniu Ewangelii, tak żeby jej zwiastowanie nie straciło nic na skutek uwięzienia apostoła. Ale byli też i inni. Widząc apostoła Pawła w więzieniu, uznali, że nadszedł czas, by to oni wypłynęli na szersze wody. Chcieli wzmocnić swoje wpływy, umocnić swoją pozycję. Apostoł Paweł nie przejawiał jakichś osobistych uprzedzeń czy osobistej zazdrości w stosunku do takich ludzi. Stwierdza, że dopóki głoszony jest Jezus Chrystus, nie interesuje go, kto otrzyma pochwały czy zaszczyty, kto osiągnie jakieś korzyści ze sprawy głoszenia Ewangelii. Nie interesowało go też to, co mówili o nim inni kaznodzieje lub jak względem niego się odnosili. Dla niego miało znaczenie jedynie to, by Chrystus był zwiastowany. Pomyślmy, zbyt często czujemy się urażeni, gdy ktoś inny zdobywa zaszczyty, których my nie otrzymujemy. Często uważamy kogoś za wroga, ponieważ wypowiedział się na nasz temat krytycznie. Zbyt często złościmy się, bo nie postępuje on tak jak my, albo ma inne poglądy. Powinniśmy brać przykład z apostoła Pawła. Wyzbył się on swojego ja, wyzbył się dążenia do uznania, sławy. Dla niego liczyło się tylko zwiastowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa. W kontekście całej tej zaistniałej sytuacji apostoł Paweł pisze o swojej pewności, że zostanie wyzwolony, a dosłownie, że zostanie zbawiony. Co apostoł ma na myśli? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Najpierw przeczytajmy wypowiedź apostoła. Jestem pewien, że czeka mnie wyzwolenie dzięki waszym modlitwom i pomocy, jaką mi daje Jezus Chrystus przez swojego ducha. Bardzo tego pragnę i mam nadzieję, że nie będę musiał niczego się wstydzić, ale jak zawsze, tak i teraz, jawnie, całym sobą przyczynię się do większego uwielbienia Chrystusa, czy to swoim życiem, czy śmiercią. Paweł był przekonany, że cała sytuacja, w której się znalazł, da mu w wyniku wyzwolenie. Nawet uwięzienie, nawet wrogie wystąpienia przeciwników obrócą się w końcu ku jego zbawieniu. Ale co on rozumie poprzez swoje zbawienie. W oryginale greckim znajduje się tu słowo soteria. Ma ono trzy możliwe znaczenia. Może wyrażać bezpieczeństwo i wtedy wypowiedź apostoła oznaczałaby, że był on całkiem pewien swego uwolnienia. Ale taka interpretacja raczej nie miałaby sensu, gdyż Paweł wcześniej wyznawał, że nie jest pewien, czy będzie żył, czy wyjdzie z więzienia. Po drugie, słowo soteria może oznaczać zbawienie w kontekście wieczności. W tym wypadku apostoł stwierdzałby, że jego postępowanie wobec narzuconych mu przez sytuację możliwości będzie niejako świadkiem w dniu sądu. Zawarta jest w tym stwierdzeniu wielka prawda. W każdej sytuacji człowiek działa nie tylko dla swojej ziemskiej przyszłości, ale i dla swojej wieczności. W każdej sytuacji zyskuje nie tylko osąd ludzki, ale i osąd Boga. Słowo soteria może mieć jednak także szerszy niż wymienione dotąd dwa, trzeci sens. Znaczyć może zdrowie i ogólne dobre samopoczucie. Apostoł może więc stwierdza tutaj, że wszystko, co mu się przytrafia, jego trudne położenie, jest dla niego najlepszą sceną działania zarówno w wymiarze czasu ziemskiego, jak i w wymiarze wieczności. Chcę zapewne powiedzieć tak. Bóg postawił mnie w tej sytuacji i Bóg zamierza, by przyczyniła się ona z całym swym spiętrzeniem trudności do mojego szczęścia i mojej użyteczności w ziemskim wymiarze oraz dla radości i pokoju w wieczności. Zapamiętajmy tę postawę Pawła. Poucza nas on, że każde doświadczenie jest nam dane od Boga jako środek wzmacniający naszą wiarę, utwierdzający nas w poczuciu zależności od Boga i poczuciu bezpieczeństwa w Jego ręku. Apostoł Paweł wiele razy w swoich listach podkreśla, że doświadczenie rodzi wytrwałość, rodzi cierpliwość. Doświadczenie jest jak rylec w Bożych dłoniach. Służy do rzeźbienia naszego charakteru, do upodabniania nas do Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł wie, że jego życie leży w ręku Boga. Ufa Bogu całkowicie i wyznaje: dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Czy możliwe jest, by takie słowa wypowiadać szczerze? Pomyślmy. Ponieważ apostoł Paweł był w więzieniu, oskarżony o wzniecanie buntu przeciwko potężnemu imperium rzymskiemu, musiał się liczyć z całkiem realną możliwością śmierci. Jego słowa nie są więc jakimś teoretycznym rozważaniem. Są stwierdzeniem o charakterze osobistego świadectwa. Przeczytajmy całą wypowiedź apostoła zapisaną w końcowym fragmencie pierwszego rozdziału jego listu. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, bowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Niezwykłe słowa. Apostoł Paweł przebywa w więzieniu, oczekuje na proces i nie ma pewności, czy jeszcze długo będzie żył. Ale to nie ma dla niego znaczenia. Dla mnie życiem jest Chrystus, wyznaje apostoł. Dla Pawła Chrystus rzeczywiście był życiem. Był początkiem życia, bo w dniu nawrócenia, na drodze do Damaszku, Paweł narodził się jakby na nowo. Rozpoczął całkiem inne, nowe życie. Dla Pawła Chrystus był też trwaniem życia. Nie było takiego dnia, kiedy Paweł nie żył w jego obecności. W groźnych momentach Chrystus stał przy nim, dodawał mu otuchy. Apostoł często o tym wspominał. Dla Pawła Chrystus był również końcem życia, ponieważ Jezus prowadzi go przez cały czas, i wiedzie ku wieczności, ku wiecznej, nieprzerwanej obecności u boku Chrystusa. Jezus stanowił dla niego inspirację życia i dynamiczną siłę życiową. Dał mu zadanie w życiu, gdyż to właśnie on uczynił go apostołem, powołał go do swojej służby i wysłał jako głosiciela Ewangelii. Chrystus dał mu siłę życiową, ponieważ wystarczająca jego łaska udoskonaliła apostoła mimo jego słabości i był wreszcie nagrodą życia, ponieważ dla Pawła jedyna zapłata to bliższa i ściślejsza więź ze swoim Panem. Jeżeli Chrystus miałby zostać zabrany, Pawłowi nic by nie pozostało z życia. Dla niego Chrystus był po prostu jego życiem. Drogi przyjacielu, czy zdajemy sobie do końca sprawę, że wraz z przyjęciem Jezusa jako osobistego Zbawiciela i Pana nasze życie rozpoczyna się od nowa? I czy wiemy, że trwa ono dalej dzięki Jezusowi? Że Chrystus jest treścią, celem, światłem i nagrodą tego nowego życia? Czy Chrystus stał się naszym życiem? Czy żyje w nas, a my w Nim? Dla mnie, wyznaje apostoł Paweł, śmierć jest zyskiem. Śmierć dla apostoła jest wejściem w jeszcze bliższą więź z Chrystusem. W swoich listach apostolskich Paweł często określa śmierć jako sen, z którego wszyscy zostaną wzbudzeni w przyszłym powszechnym zmartwychwstaniu. Ale teraz, kiedy oddech śmierci się przybliżył, apostoł Paweł nie myślał już o niej w kategorii snu, lecz raczej jako o natychmiastowym wejściu w obszar obecności Chrystusa. Jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, śmierć jest dla nas połączeniem z Nim, połączeniem z Chrystusem, a także ponownym złączeniem z tymi, których kochaliśmy i których chwilowo utraciliśmy. Tak więc Paweł wahał się między dwoma pragnieniami. Tkwił jakby w wąskim przesmyku pomiędzy nimi. Autor używa tu obrazowego słowa senechomai. Oznacza ono położenie wędrowca w skalistym wąwozie. Wąwozie ograniczonym po obu stronach skalną ścianą i umożliwiającym poruszanie się tylko do przodu. Apostoł chciałby przecież iść i pozostać z Chrystusem. Dla dobra swych przyjaciół oraz tego, co może dla nich jeszcze dokonać, chciałby pozostać jednak także przy życiu. I wtedy przychodzi mu na myśl, że wybór nie należy przecież do niego. Należy on do Boga, gdyż nie dane mu jest realizować własnej woli, ale ma czynić to, co Bóg pragnie od niego. Pragnę rozstać się, powiada Paweł. Jest to bardzo wyrazisty zwrot w języku oryginału. Słowo, którym posłużył się tu apostoł, to w języku greckim analuein. Kryją się w tym słowie następujące obrazy. Po pierwsze, obraz likwidowania pola namiotowego, luzowania lin, wyciągania kołków, składania namiotów i ruszania w dalszą drogę. Śmierć jest takim wyruszeniem przed siebie. Opowiadano, jak w strasznych dniach wojny, kiedy brytyjskie siły lotnicze RAF-u znajdowały się na granicy zniszczenia i kiedy piloci ofiarnie oddawali swoje życie, nigdy nie mówiono, że pilot został zabity. Mówiono raczej, że został przesłany do innej bazy. Nasz codzienny marsz jest zbliżaniem się do domu, aż do momentu, gdy nasz namiot tego świata ulegnie rozpadowi, zamieniając się w trwałe mieszkanie w świecie chwały. Drugi obraz związany z greckim słowem użytym przez apostoła, to obraz rozluźniania lin cumowniczych, podnoszenia kotwicy i wyruszania w morze. Śmierć jest takim właśnie wyruszeniem w drogę, wypływaniem na głęboką wodę i żeglowaniem ku wiecznej przystani u Boga. I po trzecie, słowo analuein oznacza też rozwiązanie problemu. Śmierć stanowi rozwiązanie problemów życiowych. Istnieje miejsce, gdzie dana będzie odpowiedź na wszystkie stawiane pytania, gdzie męczące problemy człowieka znajdą swoją odpowiedź, gdzie to, co uszkodzone, zostanie naprawione, a to, co zgubione, odnalezione. Miejsce, gdzie ci, którzy przez długi czas wytrwali, wszystko zrozumieją. Ku takiemu właśnie miejscu zmierza apostoł Paweł. zmierza do duchowej bazy, duchowego portu, duchowego domu. Paweł jest doskonałym przykładem człowieka, który u boku Chrystusa potrafi stawić czoła największym przeciwnościom. Przy tym apostoł nie myśli o sobie, ale o swoich przyjaciołach, którzy dzięki jego postawie doznają umocnienia, utwierdzenia w wierze. Każdy chrześcijanin powinien żyć tak, żeby inni mogli przekonać się, jak bardzo zmienia się życie człowieka, który zaufał Chrystusowi. Apostoł Paweł spodziewa się, że zostanie zwolniony i że będzie mógł jeszcze raz przebywać wśród Filipian. Cieszy się tą myślą z dwóch powodów. Po pierwsze, wie, że to jeszcze bardziej umocni wiarę Filipian i że będzie mógł pomagać im w dalszym wzroście, w dalszym duchowym rozwoju. Po drugie, wie, że jego przybycie sprawi Filipianom wielką radość. A radość daje siłę do pokonywania wszelkich trudów, wszelkich cierpień i doświadczeń. Apostoł prosi tylko o jedno, jak czytamy w końcowych wierszach pierwszego rozdziału jego listu, od wiersza 27. Postępujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusa, abym wiedział, że trwacie w jedności ducha i jednomyślnie, z ewangeliczną ufnością, toczycie wspólną walkę, bez względu na to, czy przyjdę i zobaczę się z wami, czy nieobecny usłyszę tylko wiadomości od was. Nie dajcie się niczym zastraszyć przeciwnikom. Wasza odwaga będzie dla nich zapowiedzią zagłady, a dla was ocalenia, ocalenia przez Boga. Chrystus dał wam przywilej nie tylko wierzyć w Niego, ale i cierpieć dla Niego. Toczycie bowiem tę samą walkę, co ja, której kiedyś byliście świadkami, a o czym teraz słyszycie. Z tych słów apostoła wynika kilka ważnych prawd. Po pierwsze, nie wolno nam sądzić, że życie chrześcijanina to życie wygodne, pozbawione doświadczeń i cierpienia. Bóg pragnie nas stale przekształcać na podobieństwo swego Syna, Jezusa Chrystusa. I ten proces rzeźbienia naszego charakteru musi być czasem bardzo bolesny. Pisząc o postępowaniu Filipian, o ich zachowaniu, apostoł używa greckiego słowa, które oznacza bycie obywatelem. To słowo było dla Filipian doskonale zrozumiałe, bo jako mieszkańcy rzymskiej kolonii, którą było miasto Filipi, świetnie wiedzieli, co znaczy postępowanie po obywatelsku. A więc to, co pisze teraz apostoł, możemy wyrazić następująco. Dobrze znamy przywileje i odpowiedzialność wynikającą z posiadania obywatelstwa rzymskiego. Wiecie dobrze, że w Filipi, wiele kilometrów od Rzymu, musicie stale żyć i postępować jak Rzymianie. Nie zapomnijcie jednak, że macie jeszcze ważniejszy obowiązek, związany z jeszcze istotniejszym obywatelstwem. Gdziekolwiek się znajdujecie, musicie żyć tak, jak to przystoi obywatelom Królestwa Bożego. Nie wolno wam zapominać o przywilejach i obowiązkach związanych z tymi dwoma obywatelstwami. Tak więc chrześcijanin również powinien zawsze i dzisiaj pamiętać o swoim obywatelstwie w Bożym Królestwie. Czego więc oczekuje Paweł od ludzi wierzących? Oczekuje, aby byli wytrwali. Świat jest dzisiaj pełen chrześcijan znajdujących się jakby w odwrocie. Chrześcijan, którzy w obliczu niebezpieczeństwa ukrywają swoją wiarę. Prawdziwie wierzący człowiek nie wstydzi się Ewangelii Chrystusa w żadnych okolicznościach. Walczy o prawdę Chrystusową. Po drugie, apostoł Paweł oczekuje jedności. Chrześcijanie mają być połączeni ze sobą w jedno ciało. Mają być złączeni jednym duchem braterstwa. Na świecie mogą toczyć się różne walki, spory, powstawać rozłamy, ale wśród chrześcijan powinna panować jedność. Apostoł oczekuje od chrześcijan pewnego rodzaju niezwyciężalności. Nie wolno im nigdy poddawać się w walce o wiarę. Często zło wydaje się nie do pokonania, ale chrześcijanie nie powinni nigdy tracić nadziei. Muszą ciągle z niesłabnącą odwagą walczyć dla sprawy Chrystusa. Dalej apostoł oczekuje spokoju i odwagi. W czasach kryzysu inni mogą być pełni obaw, mogą się denerwować, ale chrześcijanie mają okazywać pogodę ducha, mają panować nad sobą i nad sytuacją. Jeśli chrześcijanie będą właśnie takimi, ich postawa zaintryguje pogan, którzy zapragną właśnie takiego życia. Uświadomią sobie, że chrześcijanie posiadają coś, czego im brakuje. Apostoł Paweł nie sugeruje, że będzie to łatwa droga w ten sposób właśnie przekonać niewierzących, ale przypomina Filipianom, że kiedy chrześcijaństwo po raz pierwszy pojawiło się w Filipii, widzieli oni, jak apostoł wiódł samotnie swoją walkę. Widzieli, jak był biczowany, jak uwięziono go za wiarę. Wiedzą, przez co przeszedł. I muszą pamiętać, że każdy generał wybiera dla najtrudniejszych akcji swoich najlepszych żołnierzy i że jest zaszczytem cierpieć dla Chrystusa. Jest taka francuska opowieść o starym żołnierzu, który podczas dramatycznej sytuacji frontowej podszedł do młodego rekruta, drżącego ze strachu. Chodź, synu, powiedział weteran. Ja i ty zrobimy coś dobrego dla swojej ojczyzny. Podobnie zwraca się do Filipian, a pośrednio i do nas, apostoł Paweł. Walczmy dalej, wspólnie, i zróbmy coś dobrego dla Chrystusa.